nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
11 minut po godzinie 14. Jesteśmy dziś w Sulęczynie i przez najbliższych kilkadziesiąt minut będziemy rozmawiali o skutkach nawałnicy z 2017 roku. Wtedy wiatr zniszczył wiele domostw, wtedy wiatr powalił tysiące drzew, nie tylko zresztą w okolicach Sulęczyna, ale dziś to na tym miejscu się skupimy. Jednym z naszych gości jest Kazimierz Gliniecki, przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Sulęczyno i okolice odczuwają jeszcze skutki nawałnicy?
Tak, Sulęczyno okolice odczuwają jeszcze skutki nawałnicy. Jest to widoczne chociażby gołym okiem, wjeżdżając do Sulęczyna okolic. Zostało zniszczone wiele, przede wszystkim wiele lasów i to lasów, które były tu w oczach nadleśnictwa, chociażby lasami bogatymi, tak? Dużo drzewostanu takiego wiekowego zostało położonych. Dużo oczywiście lasów prywatnych zostało zniszczonych. No tutaj też, jak wiadomo, nawałnice, skutki nawałnicy również odczuli mieszkańcy gminy Sulęczyno. Mam tutaj na myśli zniszczone budynki mieszkalne, zniszczone budynki inwentarskie i no było łącznie tego około 130 takich zniszczeń.
O lasach będziemy jeszcze rozmawiać. Jest z nami także przedstawicielka Nadleśnictwa Lipusz. Natomiast na razie chciałbym się skupić na ludziach, na domach, na gospodarstwach. Czy tutaj wszystkie, no w przeciwieństwie do lasów, wszystkie zniszczenia udało się już usunąć? Już, no to dwa lata minęły.
Tak, jeżeli chodzi o zniszczenia, to oczywiście w lasach państwowych to widać, jeszcze trwają prace, ale jeżeli chodzi o lasy prywatne, tak, byśmy się tutaj musieli skupić na tym, to częściowo zostało to usunięte.
A jeśli chodzi o budynki?
Budynki zostały już naprawione, które zostały uszkodzone, także pomoc ta do mieszkańców spłynęła tutaj, W pierwszej fazie tutaj płynęła z dotacji celowych budżetu państwa, jak i również samorządów. Ta pomoc płynęła bezpośrednio dla tych osób, które były poszkodowane w nawałnicy.
Dużo mówiono wtedy o pomocy, która płynęła z każdego niemalże zakątka Polski, bo to dosłownie takie rozmiary, przynajmniej tak się wydawało wtedy, miała ta pomoc. Wy to rzeczywiście odczuwaliście, że to wsparcie napływa z każdego kierunku?
Tak, odczuwaliśmy to, bo to są kwoty rzeczywiście w pierwszej fazie. Było to z dotacji celowych budżetu państwa, było to ponad 800 tysięcy z dotacji celowej województw, innych województw, po prostu takich, które solidaryzowały się w tych zniszczeniach, było to ponad 500 tysięcy. Ta pomoc bezpośrednio trafiła do mieszkańców, jak i też trafiła do dróg, które zostały zniszczone poprzez tą nawałnicę, tak? Mam tutaj i tutaj też, jeżeli mogę, chciałbym podziękować tutaj województwom, przede wszystkim województwo śląskie, województwo lubelskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, chorzowskie, powiat wodzisławski, miasto Rybnik, Teatr Muzyczny w Gdyni. To właśnie z tych samorządów dotacje, które spłynęły, za te pieniążki zostały zakupione materiały na utwardzenie dróg, które zostały zniszczone po nawałnicy. A mieliśmy kilka w gminie Sulęczyno dróg, które naprawdę wymagały remontu. Osunęły się ziemię i mieszkańcy byli odcięci od świata.
A proszę powiedzieć, a jeśli chodzi o taką pomoc czysto materialną, czy dużo tego typu rzeczy, które były wtedy potrzebne, pamiętam, że to były agregaty, że to były różnego rodzaju materiały potrzebne do tego, żeby spokojnie móc przespać noc, to jest także coś, co wtedy pomogło. Chcę na razie dokonać takiego podsumowania, co działo się wtedy, bo teraz ta dwuletnia perspektywa na takie podsumowanie pomaga. Wtedy, pamiętam, niemal dwa lata temu, byliśmy tutaj niemalże bez przerwy, jeździliśmy, wtedy mówiliśmy o tym, co działo się, o tym, jak zmieniała się sytuacja. Myślę, że teraz już spokojnie można to podsumować z tej perspektywy czasu.
Tak, ta pomoc naprawdę płynęła tutaj z wszelkich zakątków Polski i tak naprawdę tutaj, jeżeli coś złego się dzieje, to w ludziach odzywa się taka solidarność. Ludzie solidaryzowali się, dostarczali tutaj na miejsce środki opatrunkowe chociażby, środki tak, które były potrzebne w czasie usuwania nawałnicy, mam tu na myśli sprzęt mechaniczny, różnego rodzaju woda, tak, że takie żywność, która też była potrzebna, masa żywności. Przecież tutaj w pierwszej fazie pracowało 300 ratowników z jednostek straży pożarnej chociażby. Także naprawdę pomoc płynęła z każdego zakątka Polski i za tą pomoc gmina Słoneczna jest wdzięczna tym osobom i firmom i osobom prywatnym.
Kazimierz Gliniecki, przewodniczący Rady Gminy Sulęczyna, o pomocy, która płynęła niemalże przed 2 lata w kierunku Sulęczna i nie tylko, a już za chwilę, po chwili muzycznej przerwy, zapytam o to, czy być może jeszcze jakieś wsparcie gdzieś w tym rejonie się przyda. Proszę zostać z nami, jest 17 minut po godzinie 14.
Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść.
Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół.
Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół.
Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój,
szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół.
Jest 14.20, dzisiaj Radio Gdańsk w Sulęczynie, to tutaj jesteśmy, to tutaj rozmawiamy o tym, co działo się niemal 2 lata temu, co działo się po nawałnicy, która zniszczyła znaczną część Kaszub. Jednym z naszych gości jest Kazimierz Gliniecki, przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno. Panie przewodniczący, mówiliśmy o tym, jaka pomoc tutaj płynęła. Pytanie, czy jeszcze jakaś pomoc być może jest potrzebna?
Na pewno jest jeszcze potrzebna pomoc, bo cały czas remontujemy drogi, które zostały uszkodzone po nawałnicy. I tutaj też w chwili obecnej też no, trwają przetargi, bo część dostaliśmy dotacje i zostanie wyremontowanych, ale no niestety nie wszystkie drogi, tak? I cały czas, no cały czas mamy środki też własne i przydałoby się dofinansowanie po prostu na budowę dróg gminnych.
Te drogi zostały zniszczone przez ciężki sprzęt, który jeździł wtedy w kierunku zerwanych linii energetycznych, przez ciężki sprzęt, który wywoził drewno powalone już nawet nie w samym środku lasu, ale na drogi, prawda? To one w ten sposób najbardziej ucierpiały.
Tak, zgadza się. To rzeczywiście przez sprzęt, bo tak jak tu wcześniej wspomniałem, dużo było zaangażowanych sił i środków do wywozu, do pozyskania tego drewna wywozu i zostały te drogi zniszczone przez ten ciężki sprzęt i oczywiście tu też trzeba zaznaczyć, że Lasy Państwowe też stanęły na wysokości zadania i współpracowały z gminami i też na bieżąco starały się te zniszczone drogi remontować i za to serdecznie też dziękuję Lasom Państwowym, przede wszystkim Nadleśnictwu Lipusz. Także głównie to co wspomniałem wcześniej, te drogi zostały zniszczone przez ten sprzęt, no i cały czas remontujemy na bieżąco.
Panie Przewodniczący, ale czy to jest tak, że przez te ostatnie dwa lata mieszkańcy niektórych przysiłków, mieszkańcy niektórych wybudowań no, mieszkali w miejscach, żyli tam, gdzie mieli problem z dojazdem, jeśli nie mieli samochodu terenowego? Czy to w praktyce tak wyglądało?
To znaczy w tych miejscowościach, gdzie rzeczywiście był ten stan tych dróg opłakanych, na bieżąco staraliśmy się remontować te drogi, żeby umożliwić mieszkańcom oczywiście dotarcie do instytucji, czy do kościoła, czy do lekarza, tak? Więc takich problemów nie było tutaj. W pierwszej fazie nawałnicy były, bo zostały...
No nie pytam oczywiście o te pierwsze dni po nawałnicy, no bo to było na swój sposób oczywiste, że nie uda się szybko wszystkiego zrobić, ale minęły dwa lata i pytam o to, czy były takie sytuacje, że mieszkańcy po prostu nie mieli łatwego dostępu, bo już nie mówię o tym, że nie mieli w ogóle dostępu, ale nie mieli łatwego dostępu do gminy, do miasta, do wsi.
Tak, takie sytuacje notowaliśmy i jeszcze szczerze mówiąc do dnia dzisiejszego notujemy takie sytuacje. Tak?
O jakich miejscach mówimy?
Żakowo, miejscowość Żakowo, miejscowość Nowy Dwór, także no, są takie miejscowości, które tutaj jeszcze do dnia dzisiejszego, gdzie trwa wywóz drewna, i są, jak są ulewne deszcze, no to niestety ten ciężki sprzęt musi tam przejechać, na tym samym niszczy tą drogę, no i mieszkańcy mają problem w dotarciu tutaj do swoich domostw lub wyjeździe z tych domostw.
Żakowo to jest mała miejscowość położona na północ od Sulęczyna w kierunku Kistowa, miejscowości znanej być może części z Państwa za sprawą sporego hotelu, który tam się znajduje. Miejscowość położona pomiędzy Sulęczynem a Gowidlinem, też tak można powiedzieć. Kiedy tam sytuacja się unormuje?
No tam na bieżąco normujemy tą sytuację, tak jak powiedziałem, tutaj we współpracy z nadleśnictwem jest tam zawożone tłuczenie, równana ta droga. No chciałbym jeszcze dodać, że w Żakowie też przez samą Żakowo oczywiście dostaliśmy dofinansowanie i będziemy tą drogę też remontować, tak? No i tutaj mam nadzieję, że w przyszłym roku już ta sytuacja całkowicie się unormuje i będzie ta droga wyglądała tak, jak wyglądać powinna.
A więc jak sami Państwo słyszą, mimo że niemal dwa lata minęły od nawałnicy, która przeszła nad Kaszubami, cały czas jeszcze w niektórych miejscach jej skutki są odczuwalne. A o skutkach tej nawałnicy w kontekście turystyki na Kaszubach, przecież bardzo ważnej odnogi tutejszej gospodarki, w kontekście lasów, które są jednym z symboli Kaszub, czymś nierozerwalnie związanym z tym regionem. O tym będziemy rozmawiać już po 14.30.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Jest 14.34, a dziś program Nie tylko Metropolia, prosto z Sulęczyna. Tutaj rozmawiamy na temat skutków nawałnicy, która przeszła nad Kaszubami, ale także nad Borami Tucholskimi. O tym oczywiście regionie też nie zapominamy. To tam przecież słynny Rytel się znajduje. Przeszła nad tym fragmentem naszego województwa niemal dwa lata temu. I teraz zmienimy nieco temat. Porozmawiamy o lasach. Porozmawialiśmy o miejscowościach, rozmawialiśmy o ludziach, rozmawialiśmy o budynkach. Teraz skupmy się na tym, co chyba najbardziej widoczne po tych dwóch latach, a więc na lasach. Naszym gościem jest Anna Kukier z Nadleśnictwa Lipusz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A więc tak w największym skrócie, jak wygląda sytuacja w lasach? Czy wszędzie już to drewno, które zostało powalone, czy te drzewa zostały uprzątnięte? Czy są jeszcze miejsca, gdzie pracujecie nad uprzątnięciem lasów?
Sytuacja wygląda bardzo dobrze, bo większość lasów jest już uprzątnięta, większość drewna została już wywieziona. Oczywiście są jeszcze takie miejsca, gdzie prace trwają. Jest to spowodowane tym, że nawet jeżeli uprzątnęliśmy drzewa połamane, część drzew, która została, nadal się łamie. Te drzewa są bardzo kruche, naruszone i wystarczy nawet niewielki wiatr i one ponownie się łamią. Więc
To są drzewa, które były przyzwyczajone do tego, że stoją gdzieś w środku lasu, prawda? Gdzie nie są narażone na tak mocne podmuchy, nawet na żadne podmuchy wiatru w zasadzie.
Tak, oczywiście, ale też mówimy o tym, że one w czasie nawałnicy musiały trochę pracować i pojawiają się w środku mikropęknięcia, które są nawet niewidoczne gołym okiem. I wtedy wystarczą, jeżeli się pojawia wiatr, wystarczy niewielki ruch i one się zaczynają na nowo łamać, więc cały czas pracujemy, cały czas staramy się na bieżąco to, co się łamie, jeszcze uprzątać.
Czy to jest tak, że te pojedyncze drzewa, które zostały w miejscach, gdzie wcześniej, gdzie jeszcze 2 lata temu stały całe lasy, czy one raczej także zostaną ścięte? Tutaj na przykład las przy Krajowej 20 pomiędzy Kornem a Wygodą, to jest droga z Kościerzyny w kierunku Bytowa, tam przecież potężny, wielki las rósł, teraz zostały dosłownie pojedyncze drzewa, one także pójdą pod topór?
Mamy nadzieję, że nie. Chcielibyśmy, żeby one stały się bazą nasienną dla przyszłych pokoleń, czyli jeżeli przygotujemy troszeczkę glebę, jeżeli ją wzruszymy, jest szansa, że te sosny, które tam zostały, zaczną obradzać nasiona i z tych nasion powstanie chociaż w niewielkich fragmentach nowe pokolenie, które powstanie w sposób naturalny. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, bardzo ważna, to są olbrzymie otwarte powierzchnie i aby zagościło tam ponownie życie, żeby tam wróciły zwierzęta, potrzebne są chociażby czatownie dla ptaków drapieżnych. I te pojedyncze drzewa mogą pełnić właśnie funkcję czatowni dla ptaków.
To są bardzo konkretne argumenty przemawiające za tym, aby robić wszystko, żeby te drzewa przetrwały, żeby te drzewa zostały. I kwestie, powiedzmy, symboliczne, takie nazwijmy, że to będzie pewna pamiątka po tym, co stało tutaj kilkadziesiąt lat temu, one mają najmniejsze znaczenie.
Największe znaczenie ma w tym wypadku znaczenie przyrodnicze, czyli odnowienie naturalne, uzyskanie jak najwięcej nowego pokolenia lasu w sposób naturalny, niezależny od nas. No i kwestie zwierząt.
A proszę powiedzieć, a jak wyglądała Wasza praca? No bo z jednej strony widzieliśmy harwester, widzieliśmy ciężki sprzęt, który wjeżdżał do lasu, który, mówiąc najogólniej, obrabiał to drewno, które było powalone, potem ciężarówki to drewno wywoziły. No ale co działo się wtedy, kiedy już te wszystkie powalone drzewa zostały wywiezione, kiedy gałęzie zostały uprzątnięte? No bo przecież to nie było tak, że można było od razu rozpocząć sadzenie tych drzew, które mają wyrosnąć w tym miejscu.
Nie, tak naprawdę prace, te, które są związane z przygotowaniem tych powierzchni pod nowe pokolenie, one cały czas trwają i będą trwały przez kolejne lata. Po uprzątnięciu tak naprawdę tej pierwszej tury drzew, czyli tych dużej masy drewna, pozostała masa drewna, która jest mniejsza, czyli jakieś tam pozostałości i większe gałęzie, które też musieliśmy zebrać, złożyć w stosy, w pryzmy, które teraz będą zrębkowane jako taką pozostałość drzewną i dopiero wtedy ta powierzchnia może być przygotowana, czyli może być przygotowana orka, może być przygotowana pod odnowienie naturalne, tak jak wcześniej mówiłam, pod wysiew drzew, które przetrwały.
Mówiła Pani to wcześniej, ale jeszcze poza anteną, więc do tego tematu z całą pewnością wrócimy. Tam trzeba jeszcze, jak się domyślam, po prostu wyrywać korzenie, które gdzieniegdzie przecież zostały.
Staramy się, przyznam szczerze, staramy się jak najwięcej zostawić tak naprawdę tych korzeni.
A czyli te korzenie to jest korzystne, aby one zostały?
To jest martwe drewno, które pozwala, jeżeli się zacznie rozkładać, pozwala na zaistnienie i grzybów, i porostów, i owadów, które żyją w martwym drewnie. I to tak naprawdę to również wzbogaca tą glebę, która teraz jest wyjałowiona. Ona jest bardzo mocno nagrzana. Tak naprawdę straciliśmy całą florę i faunę tej gleby, która do tej pory funkcjonowała jako las. I zostawiając część martwego drewna, która nam mimo wszystko pozwoli w jakiś, może trudniejszy, ale w jakiś sposób przygotować odnowienia lasu, ona sprzyja temu, żeby te organizmy się ponownie pojawiły.
A czy Wy jesteście gotowi, choćby pod względem liczbowym, do tych nasadzeń? No bo przecież tutaj w samym nadleśnictwie Lipusza mamy jeszcze nadleśnictwo Kościerzyna, mamy nadleśnictwo Bytów, mamy także lasy w okolicach Rytla. Przecież zostały powalone miliony drzew, a Wy, przygotowując się do nasadzeń, zarządzając, tak to określę, szkółkami leśnymi, no prowadziliście jakąś standardową politykę, w ramach której pewnie takiego kataklizmu, a nawet nie pewnie, a na pewno, nie przewidywaliście.
Takiego kataklizmu to
nikt, myślę, nie mógł przewidzieć.
Nikt nie mógł przewidzieć i nikt się na niego nie przygotowywał. I tak jak rozmawialiśmy poza anteną, tak naprawdę to usunięcie drzew i oczyszczenie, że się tak wyrażę, tej powierzchni, to była w tym momencie nasza najprostsza praca, bo czeka nas teraz największa praca logistyczna, jak logistycznie zapewnić sadzonki na te pozostałe powierzchnie.
A co tu jest problemem?
Problemem jest brak materiału do sadzenia.
Czyli te liczby, o których mówiłem.
Tak. Przybliżając to i pokazując skalę, mniej więcej, może od początku, zaczynając tam, gdzie to możliwe, gdzie przetrwały jakieś drzewa, będziemy się starali uzyskiwać, nazywamy to odnowieniem naturalnym, czyli staramy się, żeby te drzewa same się, te, które przetrwały, jeśli wydadzą owoce, wydadzą nasiona, żeby obsiały ten teren w tak maksymalny sposób, jak się tylko da.
A kiedy wy będziecie wiedzieli, czy to się udało? Kiedy te pierwsze wzrosty się rozpoczną? Czy one już się rozpoczęły?
Tak. Już w zeszłym roku jesienią przygotowaliśmy, czyli odkryliśmy lekko glebę, żeby te nasiona, jeśli spadną na glebę, mogły zacząć się kiełkować i już w tym roku widzimy, że są pojedyncze drzewka, które wyrastają na tych powierzchniach. Więc w tym roku przypada rok nasienny buka. Mamy nadzieję, że ten buk też się, przygotowujemy glebę i teraz wiosną i jesienią i co roku przygotowujemy kolejne powierzchnie, gdzie tylko to możliwe, żeby kolejne drzewa mogły się obsiać i zalesić tę powierzchnię.
Nie chcę tutaj wchodzić w zbyt duże szczegóły, ale czy Państwo są na tym etapie w stanie określić, jak dużą część tych zniszczonych lasów uda się odnowić w taki naturalny sposób, czy to jest nie do policzenia?
Myślę, że to trudno jest policzyć, bo ciężko nam powiedzieć, co się przyjmie, co nie, zwłaszcza, że no, tak jak na przykład buk, który potrzebuje ocienienia, młode sadzonki nie lubią słońca, nie wiemy, czy się przyjmą, ale mamy nadzieję, że tak. Chcielibyśmy, żeby około 30% powierzchni odnowić na sposób naturalny.
Ile drzew u Was wiatr zniszczył?
Pozyskaliśmy 1 200 000 metrów sześciennych. To jest nasze mniej więcej 15-letnie pozyskanie drewna.
A jeśli mielibyśmy to przeliczyć na drzewa, sztuki? Czy...
Na sztuki ciężko, ale jeśli można to obrazowo przedstawić, to drewno z naszego nadleśnictwa odpowiada kubaturze 1,5 Pałacu Kultury.
No to rzeczywiście robi wrażenie. A jeśli zapytałbym o to przygotowanie od strony szkółek leśnych, to na jaką powierzchnię, na jaką, no bo tutaj o kubaturze przecież nie mówimy, na jaką powierzchnię jesteście przygotowani?
Trudno to określić.
Ale nie wystarczy, jak rozumiem.
Nie. Wygląda tak, że nasza szkółka w szczycie formy wyprodukuje około 4 milionów sadzonek rocznie, a my potrzebujemy ponad 60 milionów dla naszego tylko nadleśnictwa, a trzeba wspomnieć też o lasach prywatnych i właścicielach lasów prywatnych, którym też musimy zapewnić sadzonki, bo oni też mają obowiązek 5-letni przywrócenia lasu na tych powierzchniach.
100 milionów sadzonek potrzebujecie?
Może być to taka liczba.
A macie 6 milionów macie.
Mamy 4 miliony.
4 miliony, przepraszam.
Tak, ale tutaj regionalna dyrekcja i regionalny dyrektor w Gdańsku.
No właśnie, skąd to weźmiecie?
Wydał zarządzenie, które mówi o tym, że każde nadleśnictwo na terenie naszej regionalnej dyrekcji musi zapewnić sadzonki dla nas i dla właścicieli lasów prywatnych. Także tak naprawdę teraz sadzonki produkuje dla nas cała regionalna dyrekcja w Gdańsku.
I paradoks jest taki, że wy nie możecie sobie pozwolić na to, aby rozłożyć to na wiele lat, prawda, te nasadzenia. Wy jesteście tutaj zobligowani przepisami do tego, aby zrobić to w konkretnym terminie.
Tak, ustawa o lasach mówi wyraźnie, mamy 5 lat na przywrócenie na tych powierzchniach lasów. Czyli w ciągu 5 lat musimy z powrotem na tych powierzchniach, które zostały zniszczone, posadzić las.
5 lat od kiedy? Od dnia nawałnicy czy od uprzątnięcia?
Od uprzątnięcia tych powierzchni.
No to rzeczywiście zaczynam rozumieć, co miała Pani na myśli, mówiąc kilka minut temu, że prawdziwe przedsięwzięcie to największe przedsięwzięcie, to co najtrudniejsze, że to jest dopiero przed Wami. A proszę powiedzieć, bo lasy państwowe to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa to są lasy prywatne. Za Wami stoi przecież potężna, ogromna, działająca w całym kraju organizacja, a po drugiej stronie mamy często ubogich ludzi, dla których las był jedynym majątkiem i nagle... Ja pamiętam taką konkretną sytuację, to co prawda nie z Waszego terenu, ale z miejscowości Męcikał, to jest pomiędzy Brusami a Chojnicami. Tam rozmawiałem z właścicielem lasu, który mówił, że miał 40 hektarów lasu i szacował, że około 30 hektarów zostało powalone. Mówił, że nawet nie wie za bardzo, co ma z tym zrobić. Próbował gdzieś to sprzedawać, ale to na pojedyncze sztuki, na jakieś stemple budowlane, na tego typu rzeczy, to przecież mógłby całe lata sprzedawać i tak by mu to się nie udało. Czy wy pomagacie w jakiś sposób takim ludziom, no, właścicielom prywatnych lasów?
Tak, od początku nawałnicy dyrektor generalny Lasów Państwowych w porozumieniu ze starostwami przekazał pulę pieniędzy, która była jakby takim wynagrodzeniem tych właścicieli za to, że uprzątnęli te powierzchnie leśne, za to, że przygotowali je do odnowień. Każdy z tych właścicieli na podstawie decyzji starostwa, które pokazywało, że faktycznie tą powierzchnia była do uprzątnięcia, uprzątnął ją, przygotował, mógł się starać o dofinansowanie właśnie z puli pieniędzy Lasów Państwowych z Funduszu Leśnego.
Panie Przewodniczący, jest z nami cały czas Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno, Kazimierz Gliniecki. A czy docierały do Was, do samorządowców, takie informacje, że nieuczciwi przedsiębiorcy, że jacyś hochsztaplerzy, tak to delikatnie określę, próbują wykorzystać ten dramat, próbują wykorzystać tę tragedię ludzi, którzy no, po prostu nie wiedzą, co zrobić i próbowali to drewno pozyskać za darmo, za pół darmo, czy też za na przykład samo uprzątnięcie lasu, czyli mówili, my ci zabierzemy to drewno, ale nic ci za nie nie zapłacimy. Co tak. Wiem, że i tak jest bardzo opłacalne.
Tak, zdarzały się oczywiście takie pojedyncze sytuacje. Tutaj też chciałbym nawiązać do sytuacji, no krótko po nawałnicy zdarzały się sytuacje kradzieży drewna. Bo to stwarzało oczywiście wielki chaos, więc jakieś stworzyły się ekipy, które zaczęły kraść to drewno. Oczywiście tutaj szybko zostało to wyłapane, ale to, co Pan wcześniej wspomniał, rzeczywiście w ogromie tej tragedii mieszkańcy czy właściciele tych lasów, nie wiedząc co zrobić, oczywiście zwracali się do różnych firm o pomoc i zdarzały się sytuacje, że rzeczywiście to drewno zostawało jakby koszt pozyskania został zapłacony tym drewnem, tak? I no bo trzeba to było szybko uprzątnąć, to było niejednokrotnie bardzo duże płacie, więc takie sytuacje się zdarzały. Wiadomo, w pierwszej fazie to drewno nie miało jakby wielkiej, znaczy tłumaczono też to tym, że nie ma to drewno dużej wartości, że jest to połamane, ale rzeczywiście było to wystrzępione, połamane, ale gro drewna no, rzeczywiście no, nadawało się gdzieś tam do użytku, większy czy mniejszy tam takiej kwestii, ale tak jak Pan powiedział, takie sytuacje zdarzały się, tak? Także mówię, ale to też ta chwila krótka po nawałnicy, bo później rzeczywiście jak to zostało ogarnięte, no to właściciele lasów prywatnych już tak poszli po rozum do głowy i troszeczkę inaczej zarządzali.
Lasy to turystyka, tak można powiedzieć, między innymi turystyka, czy brak lasów, oczywiście częściowy brak lasów, no bo przecież nikt nie chce powiedzieć, że na Kaszubach w okolicach Sulęczyna nie ma już lasów. Są, jest ich całkiem sporo i mają się bardzo dobrze, ale czy ten ubytek lasów to także ubytek turystów?
Ja myślę, że w dużej mierze tak, bo zostało zniszczone dużo ośrodków wczasowych, chociażby ośrodek Skierka, który był całkowicie położony w lesie, ośrodek wypoczynkowy Małż, bardzo duży ośrodek i tam zostały zniszczone budynki. No oczywiście to wpłynęło na to przy uszkodzeniach tych obiektów, no to jest potrzebny czas na wyremontowanie i tam rzeczywiście te remonty trwają do dnia dzisiejszego. I myślę, że w dużej mierze wpłynęło to rzeczywiście na to, że tych turystów nie ma tyle, co kiedyś w Sulęczynie.
Ale no, z drugiej strony słyszeliśmy, że przyjeżdżają turyści na kajaki. To jeszcze w programie, który mieli Państwo okazję słuchać kilkadziesiąt minut temu, Magda Szpiner miała gości związanych z turystyką, między innymi kajakową, i mówili, że rzeczywiście ci turyści są. Natomiast to są tacy turyści jednodniowi, dwudniowi. Ci, którzy przyjeżdżali tutaj na tydzień, aby poobcować z naturą, aby gdzieś odpocząć w lesie, w tych ośrodkach, które w lasach się właśnie mieściły, nad Małszem na przykład, nad jeziorem Małsz, to jak rozumiem, z tego typu turystą jest kłopot.
Tak, z tego typu turystyką jest dokładnie kłopot, bo rzeczywiście tutaj Pan wspomniał o kajakach, no to u nas ta turystyka akurat rozwija się świetnie, bym powiedział.
No macie swoją słynną rynnę sulęczyńską przecież.
Dokładnie. Naprawdę dużo jest spływów kajakowych. Oczywiście chciałbym tutaj wspomnieć przy okazji, że też gmina Sulęczyna jakby uruchomiła kąpielisko. No można tak powiedzieć w cudzysłowie, bo postaraliśmy się tutaj też przy współpracy Lasów Państwowych, pana nadleśniczego, i uruchomiliśmy miejsce do kąpieli. Docelowo będzie to kąpielisko gminne. I to też mam nadzieję, że wpłynie na rozwój turystyki w Sulęczynie.
Pani Aniu, pytanie do Anny Kukier, Nadleśnictwo Lipusz. Ile lat poczekamy na to, aż w tych miejscach, w których drzew obecnie nie ma, w których mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat pojawią się sezonki, ile lat poczekamy na to, aż te drzewa będą miały 6-8 metrów wysokości, kiedy będą stanowiły taką namiastkę prawdziwego, w cudzysłowie, prawdziwego lasu?
Mówimy o dziesiątkach lat, bo mówimy o 20, 30, 40 latach. To jest taki czas, kiedy te drzewa zaczną mieć taką wysokość. Jedyne, co możemy teraz, no te lasy, które przetrwały i to, co zostało uprzątnięte, te wszystkie lasy są dostępne dla turystów, bo wiosną Nadleśnictwo Lipusz udostępniło ostatnie lasy, tak naprawdę, które były zamknięte przez ostatnie dwa lata. Uprzątnęliśmy wszystko na tyle, w taki sposób, że są na tyle bezpieczne, że turyści mogą spokojnie wejść z powrotem w te lasy, mogą podróżować, poruszać się tymi ścieżkami, które do tej pory były udostępnione.
To zakończmy, mam nadzieję, pozytywnie. Grzyby są?
Grzyby są, jagody są, chociaż trochę suchy rok i zbliża się kolejny suchy weekend. Trochę słabo, ale są.
Staram się jakiś pozytywny akcent znaleźć na koniec tej audycji i zawsze, gdy chodzę na grzyby, to mam taką swoją teorię, być może, znaczy nie być może, czasami się sprawdza, czasami nie, a w zasadzie to chyba częściej się nie sprawdza, ale mam taką teorię, że tam, gdzie są jakieś przecinki leśne, to tam grzyby lubią rosnąć, szczególnie prawdziwki i podgrzybki. Zostawmy to na boku, czy w tych lasach powalonych, czy tam są grzyby, czy tam rosną, czy tam nie ma szans, żeby znaleźć cokolwiek?
W powalonych lasach niestety nie ma, no to wszystko jest wystawione na bezpośrednie działanie słońca, więc każda grzybnia, która była, potrzebuje dużej ilości wilgoci i cienia.
Mówiła o tym Anna Kukier z Nadleśnictwa Lipusz. Naszym gościem był także Kazimierz Gliniecki, przewodniczący Rady Gminy Sulęczyn. No to był program o takim słodko-gorzkim smaku, ponieważ z jednej strony większość zniszczeń tych związanych z ludźmi, tych związanych z firmami udało się usunąć. Mówię większość, no bo przecież na przykład ośrodki wczasowe nad jeziorem Małcz cały czas z całą pewnością odczuwają skutki tego, co działo się tutaj w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. No a gorzki smak to ten związany z lasami właśnie, z drzewami, bo na te, jak mówiła Anna Kukier, będzie trzeba poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat. Za kilkadziesiąt lat dopiero ten krajobraz w okolicach Sulęczyna, w okolicach Parchowa, w okolicach Rytla, w okolicach Brus, w okolicach Dziemian i mógłbym tak jeszcze długo wymieniać, będzie przypominał typowy krajobraz kaszubski. Kazimierz Gliniecki, przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno, Anna Kukier, Nadleśnictwo Lipusz byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym plenerowym studiu Radia Gdańsk.
Dziękujemy serdecznie.
Sylwester Pięta, kłaniam się. Jest 8
minut, tylko metropolia. 15. Mówimy o Pomorzu.